No to powiemy sobie troszeczkę o najczęstszych problemach ginekologicznych, takich stricte gabinetowych, tak? Z jakimi borykamy się. Zacznijmy od budowy narządu rodnego żeńskiego. Myślę, że to już mieliście, tak? Na wykładach, także to tylko takie kwestia przypomnienia, że jajniki tak są narządami parzystymi, leżącymi symetrycznie po prawej i po lewej stronie. Inaczej odżywiany jest prawy, jak i lewy jajnik, inaczej tętnice do niego dochodzą. Jajowód jest to ta część, która niejako łączy lejek jajowodu, jest skierowany blisko jajnika. W bańce jajowodu następuje zapłodnienie i jajowód, ujścia maciczne jajowodów są tutaj tak jakby z tych dwóch rogów. Macica jest pojedynczym narządem. Mięśniówka macicy to jest ta część zewnętrzna. W środku mamy jamę macicy, która jest wyściełana błoną śluzową, którą nazywamy endometrium. I szyjka macicy jest to ta część macicy, która kontaktuje się przez pochwę ze światem zewnętrznym. Stąd za chwilę będziemy mówili o pewnych chorobach dotyczących szyjki macicy i to właśnie jest wynikiem tego, że u kobiet aktywnych seksualnie ta szyjka macicy ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, między innymi właśnie z nasieniem, z wodą, która może przez pochwę w tą okolicę dopłynąć. I zewnętrzne narządy płciowe, czyli wargi sromowe mniejsze i wargi sromowe większe. Pierwszą taką najczęstszą przyczyną zgłaszania się kobiet, no niestety nie do mojego gabinetu, bo jak się śmieją koleżanki, które teraz przez 3 miesiące mnie zastępowały, kiedy byłam na zwolnieniu, mówią, ty to nie masz łatwych pacjentek, u ciebie to nie ma tak, żeby odpocząć, żeby przyszła tylko z zakażeniem, tak? Bądź tylko na cytologię. No, ale najczęstszą przyczyną zgłaszalności do gabinetu ginekologicznego są pacjentki właśnie z objawami zapalenia pochwy, zapalenia sromu. Najróżniejsza jest etiologia tych zapaleń. To może być zarówno grzybicza, wirusowa, jak i bakteryjna, ale także pierwotniakowa. Takim domowym sposobem, o którym troszkę więcej Państwu powiem, to jest taka troszkę autodiagnoza, to jest zbadanie pH tej wydzieliny pochwowej. Żeby określić, jakiego rodzaju jest to zapalenie, możemy wykonać preparat bezpośredni, czyli zbadać tak zwany stopień czystości pochwy, czyli lekarz pobiera wymaz na szkiełko, ogląda pod mikroskopem i mówi, co tam widzi. I określa stopień czystości pochwy. To jest badanie stare. Muszę Państwu powiedzieć, że ja tego badania nie lubię. Dlatego, że większość z pań miała w życiu przynajmniej jeden antybiotyk. Tak? Kto z Państwa nie miał w życiu antybiotyku? Ktoś z Państwa jest w stanie... No brawo, brawo. No proszę, widzicie, no to na całą naszą grupę tak jeden pan. I w związku z tym w świecie się śmiejemy, że teraz się ludzie boją opanowania świata przez komputery, tak? To AI zajmie nasze po prostu, wniknie w nasze umysły i tak będzie wyglądać koniec świata. Według mnie koniec świata będzie wyglądał w ten sposób, że jemy tyle antybiotyków, że w końcu wyhodujemy sobie w naszym otoczeniu taki patogen, że umrzemy wszyscy na zakażenie, tak? Bo nie będziemy mieć po prostu antybiotyku, który by zjadł jakąś najbanalniejszą bakterię, która wytworzy sobie po prostu porządną lekooporność. I dlatego ja wykonuję posiewy i antybiogram, tak? Czyli leczę pacjentki w sposób celowany, żeby nie dawać w ciemno leków. Jestem bardzo temu przeciwna. Owszem, ponieważ na taki posiew i na taki antybiogram czekamy 48 godzin, ja nie dam mojej pacjentce 48 godzin cierpieć, tak? Bo zapalenie pochwy wiąże się z licznymi dolegliwościami. Za chwilę sobie o nich powiemy. Więc taka kobieta musi przez ten okres czekania na wynik, tak, tego posiewu, musi być leczona, musi mieć jakąś ulgę. Ale uważam, że nie powinno się dawać leków w ciemno, ponieważ to jest najłatwiejszy sposób, żeby właśnie wyhodować sobie bakterię lekooporną, na którą już ja po pewnym czasie nie mam co dać pacjentce w takich warunkach domowych, tak, w warunkach leczenia ambulatoryjnego. I bywa, że pacjentki muszą iść na wlew antybiotyku, czy do szpitala, czy do jakiejś innej placówki, która taką usługę oferuje. Jak na podstawie tego pH pochwy możemy zorientować się, z jakim zakażeniem mamy do czynienia? Jeżeli poziom pH, w ogóle Państwo wiedzą, co to jest pH, tak? Chemię Państwo wszyscy mieli, tak? Także to nie muszę tłumaczyć. Jeżeli mamy pH kwasowe, tak? Między 3,8 a 4,5, najczęściej mamy wtedy do czynienia z jakimś zakażeniem grzybiczym, tak? To najczęściej jest kandida, tak? Czyli zakażenie drożdżakowe. I jakie pacjentka ma wtedy objawy? Przede wszystkim świąt. Białe, gęste, takie grudkowate, serkowate, jak to pacjentka określa często, upławy. Zazwyczaj one są bezwonne. Na zewnątrz widzimy duże zaczerwienienie warg sromowych, mamy duży ból, pieczenie przy oddawaniu moczu, przy podcieraniu się, tak? I to są te pacjentki, które po podmyciu się mają chwilową ulgę, szczególnie jeżeli płyn jest taki, bo są płyny, które mają stricte działanie przeciwgrzybicze, które czynią to pH trochę bardziej zasadowym. Czują ulgę, ale za chwilę po prostu mogłyby po ścianach chodzić, tak? Takie mają duże dolegliwości. Jeżeli mamy pH między 4,5 a 7, czyli tak też jeszcze kwaśne, ale jednak już bardziej w kierunku neutralnego, najczęściej wtedy mamy do czynienia z zakażeniem bakteryjnym. I tu uważam właśnie ten posiew jest niezbędny. Ponieważ tak jak leków przeciwgrzybiczych mamy kilka, tak antybiotyków mamy kilkadziesiąt. Więc żeby dobrze dobrać antybiotyk, żeby ta bakteria, która męczy tą pacjentkę, była na ten antybiotyk wrażliwa, według mnie trzeba zrobić antybiogram. Tak, posiew i antybiogram. I wtedy, co jest też bardzo ważne, trzeba leczyć oboje partnerów. Nie wystarczy wyleczyć samej pacjentce. Trzeba spytać, na ile ona jest aktywna seksualnie, tak? Kiedy było ostatnie współżycie, w jaki sposób ona śpi, tak, w domu, bo jeżeli śpią małżonkowie w dwóch oddzielnych łóżkach, tak, mają dwie oddzielne pościele i od dwóch tygodni nie współżyli, no to wiadomo, że nie warto tego chłopa faszerować, tym bardziej, że mężczyźni, żeby łyknęli antybiotyk, no to naprawdę już muszą być bardzo zdeterminowani, tak, albo musi ich coś boleć, tak, albo żona musi rzeczywiście przypilnować, żeby mężczyzna ten antybiotyk przyjął, a probiotyk do antybiotyku, no to już w ogóle, to jest wyższa szkoła jazdy w ogóle. Także natomiast trzeba pamiętać, że oprócz tego, że dzielimy razem łóżko, to dzielimy chociażby toaletę, tak? Mamy ręczniki, które wiszą koło siebie na wieszaku czy na suszarce, tak? Korzystamy z tej samej toalety, tak? Używamy tego samego papieru toaletowego i w związku z tym, tak jak dzielimy konto i wspólnotę stołu i wspólnotę łoża, tak samo dzielimy między małżonkami wspólnotę biocenozy pochwy, tak? Czyli bardzo często choruje, niestety choruje kobieta, ja tutaj będę teraz na facetów jechać strasznie, proszę wszystkich panów o wybaczenie, ale to jest specyfika mojego zawodu, ja żyję z kobiet, jak to się mówi. Więc choruje nieszczęsna kobieta, ma wszystkie objawy, natomiast przenosi to wszystko motylek niewinny, mężczyzna, który nie ma ani grama objawu, który mówi ja w życiu, ja tego absolutnie nie jestem sprawcą. Dopóki się takiego faceta nie weźmie, nie pobierze się wymazów od niego, posiewów i nie udowodni się czasem czarno na białym, patrz facet, może ty tego nie czujesz, ale zobacz jakie ty masz bujne życie wewnętrzne, tak? I się okazuje, że właśnie ci mężczyźni też jakieś życie tam prowadzą. Także dlatego nie tylko objawy przy zakażeniu bakteryjnym, te objawy są w postaci takich biało-szarych objawów, upławów. Tych upławów jest bardzo dużo. One często mają nieprzyjemny zapach. Kiedy kobieta po współżyciu skarży się na nieprzyjemny rybi zapach, tak, to znaczy, że prawdopodobnie tam jest jakaś bakteria. I teraz powiem rzecz, którą już aż ciężko mi się przyznać, ile lat ja praktykuję. I wydawało mi się do tej pory, że w pewnym wieku wszystkie moje pacjentki już pewne rzeczy muszą wiedzieć. Ale niestety życie weryfikuje. I przyszła do mnie ostatnio pacjentka ponad 50-letnia, z którą na którąś tam wizytę, gdzie ona borykała się z kolejnym i z kolejnym zakażeniem, w końcu przyszedł z nią mąż. I ja zaczęłam mówić, myślałam, że mówię do mężczyzny, tak? Więc trzeba prosto z mostu, nie obijając bawełnę, mówię. Po współżyciu 15 minut, jeżeli się państwo nie starają o dziecko, trzeba wstać, zrobić ćwiczenia Kegla, oddać mocz i się podmyć. A ona na mnie tak patrzy i mówi, no nie, ja się odwracam na drugi bok i zasypiam. A ja mówię, no super, mówię, no to dlatego ja panią nie mogę wyleczyć. Drodzy państwo, w momencie starania się o dziecko, owszem, to nasienie musi przez pewien czas być w pochwie, tak, w zakłębieniu maciczno-pochwowym w okolicy tylnego sklepienia, żeby przedostało się do szyjki macicy, przez szyjkę macicy do jajowodów i żeby doszło do zapłodnienia. Ale uwierzcie mi, wystarczy 15 minut, no pół godziny, dobrze, jak nam boli kręgosłup, chciałyśmy odpocząć pół godziny, ale potem niestety trzeba się z tego wyraz wlec, iść do łazienki, oddać mocz, porobić sobie ćwiczenia Kegla, tak zwaną eliminację nasienia, tak? Podmyć się i dopiero idziemy spać. Nie wolno chodzić czy leżeć w łóżku z nasieniem w pochwie, bo to jest najprostsza droga. Chyba, że jesteśmy no super zdrowe, w życiu nie miałyśmy zakażenia, w życiu nie wzięłyśmy żadnej globulki do pochwowej. Nasz mąż jest naszym jedynym pierwszym i my dla niego też jesteśmy jedną, jedyną, pierwszą i ostatnią. No to powiedzmy, że możecie sobie pewne rzeczy odpuścić. Ale jeżeli kiedykolwiek miałyście pieczenie świąt, pieczenie przy oddawaniu moczu, musicie podmywać się po współżyciu. Przykro mi, że to mówię, ale doświadczenie mnie uczy, że takie rzeczy też trzeba mówić. Takie rzeczy też trzeba uczyć córki. I jeszcze do tego dodam kolejne rzeczy, szczególnie dla mam dziewczynek. Nas, to znaczy może państwo są dużo młodsi, ale Anię i mnie, nasze mamy uczyły, musisz mieć w skarbie ręczniczek do higieny intymnej. Guzik, prawda, żadne ręczniczki do higieny intymnej, tylko jednorazowe ręczniki papierowe. Ręczniczek do higieny intymnej, jak mamy nastolatków, tudzież mężów, tudzież inne osoby z nami mieszkające, bardzo często ulegają poniewieraniu się po łazience, tak? Nie dopilnujemy, żeby on był zmieniany, leżał w takim miejscu, żeby nikt nie wytarł sobie rączek, tudzież na przykład podłogi, tak, przy zaklapaniu, bądź żeby spuścił deskę, zanim przyciśnie przycisk spuszczania wody w misce toaletowej, a w tym momencie robi się aerozol i rozsiewa się taki drobny pył wodny, i osadza się na tym, co najbliżej. A co najbliżej najczęściej wisi? Ręcznik. Więc do higieny intymnej, drogie panie, uczymy nasze córki, że używamy jednorazowych ręczników papierowych, które chowamy w szafce bądź w szczelnym pojemniku. Jak wystaje tam jeden listek, no to ten listek bierzemy, wycieramy nos i wyrzucamy do śmieci, a dwa następne dopiero używamy do osuszania ciała. I ręcznikiem frotę osuszamy całe ciało, ale okolicę intymną. Bierzemy dwa listki papieru, ręcznika papierowego, przykładamy do sromu i oklepując, najlepiej jeszcze nie trąc, bo dobra, jeżeli wycieramy, to zawsze od przodu do tyłu, ale najlepiej jest przyłożyć i takim ruchem oklepującym ten srom na końcu okolice odbytu osuszyć. Nie wycieramy okolic intymnych ręcznikiem frotę, bo nigdy nie wiemy, co inni mieszkańcy naszego domu z tym ręcznikiem robili. U mnie na przykład pies czy kot. Także to... Tak, przepraszam? Także to takie uwagi, że się tak wyrażę, praktyczne. Zakażenie może być także pierwotniakowe. pH jest bardzo podobne jak w zakażeniu bakteryjnym, natomiast tutaj objawy są różne. Tak? Tutaj przede wszystkim kolor tych upławów różni się w stosunku do innych zakażeń. One są bardzo często żółto-zielone, pieniste i mają bardzo nieprzyjemny zapach, a to zaczerwienienie warg sromowych jest dużo większe niż przy zakażeniu drożdżakowym czy bakteryjnym. W przypadku każdego zakażenia należy udać się jak najszybciej do lekarza. Bardzo Was, Panie, proszę i przestrzegam, nie kupujcie środka polecanego w reklamach radiowych, telewizyjnych, tak zwanego polecanego przez farmaceutę, ponieważ ten farmaceuta no, nie poprosi Was o pokazanie, tak, z jakim problemem się borykacie. Bardzo często da coś, co na przykład, no nie daj Boże, zalega mu, tak, na półkach, bądź gdzie reklama w mediach była bardziej agresywna. Natomiast no to jest rzeczywiście proszenie się o powikłania, o lekooporność, o przewlekłe leczenie, bo lek może być nietrafiony. Natomiast no my już często też w praktykach gabinetowych widzimy bardzo duże uczulenie na te najczęstsze preparaty, które są tak lekką ręką często szafowane przez farmaceutów. Także... Tak, proszę Państwa, wygląda zdrowa szyjka macicy. To jest szyjka macicy kobiety, która już urodziła. Ta tarcza, jak widzicie, jest gładka, bladoróżowa, błyszcząca. Ujście jest już takie szparowate, dlatego tak jak mówię, zazwyczaj takie ujście jest u kobiety, która już rodziła bądź miała jakiś inny zabieg, tak, na szyjce macicy. Także tak wygląda zdrowa szyjka macicy. Tak wygląda ektopia. Ektopia to jest taki stan, kiedy na tarczę części pochwowej szyjki macicy wypełza nabłonek gruczołowy. I ektopia do pewnego wieku jest rzeczą fizjologiczną. To jest to, o czym też mówiłam w przypadku dojrzewania płciowego dziewcząt, że taka ektopia u nastolatek ma prawo być. Natomiast w wieku dojrzałym, po 25 roku życia, ektopia już jest rzeczą nieprawidłową. Co taka ektopia nam robi? Ten nabłonek gruczołowy nie jest przeznaczony do kontaktu ze światem zewnętrznym. To, o czym mówiłam, że szyjka przez pochwę kontaktuje się ze światem zewnętrznym, czyli z prąciem, z nasieniem, z wodą, która wpłynie nam do pochwy, czy w trakcie kąpieli w wannie, czy na basenie, czy w jacuzzi. I taki nabłonek, kiedy jest ciągle drażniony jakimiś czynnikami zewnętrznymi, produkuje więcej śluzu i ten śluz zaczyna mieć charakter zapalny. Drodzy Państwo, ja miałam spektakularny sukces, którego nie zapomnę długo, gdzie przyszła do mnie pacjentka wyjątkowo nieskomplikowana na zwykłą wizytę ginekologiczną. Od rozmowy, bo ja zawsze zbieram wywiad, okazało się, że pacjentka ma jedno dziecko poczęte w procedurze in vitro, dlatego że mąż miał pojedyncze żywe plemniki i lekarze zadecydowali, że para nie będzie miała dzieci. Dlatego procedura in vitro, żeby... z dawcą nasienia oczywiście, także mężem, ojcem biologicznym jej dziecka nie był jej mąż. Ja pacjentkę badam i mówię, no wie pani, no cytologię pobierzemy, ale ma pani ektopię, czy ma pani takie i takie objawy? Ona mówi, no tak, rzeczywiście. Ja mówię, no to może byśmy się pozbyły tej ektopii. Mówię, to jest nieprawidłowość, właśnie ten śluz ma pani dlatego nieprawidłowy z powodu tej ektopii, częściej łapie pani zakażenia. Mówię, pozbądźmy się tej ektopii. Ona mówi, no dobra. przyszła do mnie na jeden zabieg chyfrykacji, ponieważ ektopia nie była duża. Umówiłyśmy się za 4 tygodnie na drugi zabieg, bo te zabiegi trzeba powtarzać w takim odstępie 4-tygodniowym. I ona na ten kolejny zabieg nie przyszła już po 4 tygodniach, tylko przyszła po 6 tygodniach z mężem do mnie. Mówię, matko jedyna, co ja jej zrobiłam, tak? Okazało się, słuchajcie, że kobieta jest w ciąży, tak? Współżyjąc tylko ze swoim niepłodnym mężem. Wyleczyłam jej stan zapalny, który blokował te jego pojedyncze żywe plemniki i nie mogli przez lata zajść w ciążę. Mieli to dziecko z procedury in vitro, a on przyszedł do mnie z nią dlatego, że chciał ode mnie usłyszeć, że na pewno jest ojcem tego rozwijającego się w niej życia, tak? Że co ja zrobiłam jego żonie, że ona się stała płodna. Także, drodzy Państwo, stąd tak dużo mówię o ektopii i tak może bardzo obrazowo Państwu opowiadam i chwalę się moim sukcesem, ale no uwielbiam tą parę, tak? Są fantastycznymi ludźmi, są przepięknymi rodzicami i tego dziecka pierwszego swojego i tego dziecka drugiego i to dziecko się śmieje, że jest takim no po prostu darem nieba, że ona się do mnie zgłosiła z tak banalną sprawą. Także nabłonek gruczołowy nie jest przeznaczony do występowania na tarczy szyjki. Tak? Tam powinien być nabłonek wielowarstwowy, płaski, czyli szyjka powinna wyglądać tak, a nie tak. Tak? To jest już kolejne stadium, to jest nadżerka. No i ten, tak jak ektopię, powiedzmy, leczę tylko w przypadkach takich, gdzie kobieta na przykład ma problemy z zajściem w ciążę, bądź ma tak nieprawidłowe śluzy, że nie może prowadzić karty obserwacji, bo mówi pani doktor, ja mam śluz ciągły. Nie mam suchych dni, mam śluz ciągły. Zakładam ziernik, no jest ektopia. Usuniemy ektopię, szyjka wygląda tak, kobieta ma suche i mokre dni, jest w stanie zidentyfikować śluz. Przy takim stanie leczyć trzeba zawsze. Nie tylko kiedy mamy tak te dolegliwości, jak mówiliśmy przed chwilą. Nadżerka jest już stanem, który może w prostej linii prowadzić do nowotworu szyjki macicy. Tak wygląda rak. Naprawdę ciężko to przegapić, kiedy już wygląda tak jak w tym stadium. Natomiast, drodzy Państwo, rzadko się już takie nowotwory widzi. Jednak ja się śmieję, że mam ten przywilej też pracować z bardzo świadomymi kobietami, tak? Dlatego, że do mnie nie przychodzą pacjentki z ulicy. Najczęściej pacjentki po prostu gdzieś mnie wyszukują, tak? I idą do mnie. I to są bardzo świadome pacjentki. Jak przychodzą z kartami, no to w ogóle mam ochotę je uściskać na samym wejściu, że przyszły z kartą. Także moje pacjentki rzadko stwierdzam takie stany. Natomiast tu pani Agnieszka może powiedzieć, mieliśmy takie dwie akcje dla kobiet bezdomnych w okresie raz Wielkiego Postu, raz Adwentu chyba. I tam przyjęliśmy, słuchajcie, szereg pacjentek bezdomnych jako działania fundacyjne. I tam, słuchajcie, na 20, w jednym dniu przyjęliśmy 20 pacjentek, wykryłam 3 nowotwory, tak? Także te grupy są bardzo, bardzo zaniedbane. I tam po raz pierwszy od dawien dawna, no jak pracowałam w klinice, no to spotykałam się z takimi obrazami. Tak przez lata nie widziałam, no ale wśród tych pacjentek bezdomnych niestety takie obrazy się zdarzały. I to jest, drodzy Państwo, polip szyjki macicy. To jest rzecz, no, która też jest patologią, która należy z takim schorzeniem pacjentkę skierować dalej na usunięcie tego polipa, dlatego że znowu, polip sam w sobie jest rzeczą zupełnie błahą, łagodną. Najczęściej nie ma żadnych znamion nowotworowych. Natomiast jeżeli polipa zostawimy w tej szyjce macicy na szereg lat, to znowu z racji jego budowy nieprzeznaczonej do kontaktu ze światem zewnętrznym, on może w pewnym momencie przejść taką transformację, mogą się zdarzyć tam takie mutacje, że po szeregu lat może polip być jednak sprawą nowotworową. Dlatego polipy należy usuwać. Dlaczego jeszcze? Państwo zlecają też badania szyjki macicy, prawda? Położenia szyjki macicy, jak wygląda ujście, jaką szyjka ma konsystencję. Jeżeli mamy polipa, tak, pacjentka nie wie, że ma polipa, bada swoją szyjkę macicy, to pierwsze, na co natrafia, no natrafia na tego polipa. Ona myśli, że bada szyjkę, ona bada polipa, tak? W związku z tym jest zdezorientowana, tak? Bo on ma zupełnie konsystencję niezależną od faz cyklu, tak? Chociażby dlatego należy polipa usunąć. Po drugie, taki polip po pewnym czasie będzie nam krwawił. Czyli przy założeniu tamponu, przy współżyciu, pacjentka będzie w niekontrolowany sposób plamiła, krwawiła, także polipy należy usuwać. Plus do tego, jeżeli pacjentka z takim polipem zajdzie w ciążę, ten polip rozwiera jej nie tylko to ujście zewnętrzne, ale też rozszerza jej kanał szyjki macicy. Taką ciążę jest dużo trudniej utrzymać, tak? Kiedy cały czas kanał szyjki macicy przez polipa jest rozszerzany. Także polipy należy usunąć. Na raka już nie patrzymy. Przechodzimy do kolejnego tematu, jakim są mięśniaki macicy. Co to są mięśniaki? Mięśniaki są guzami łagodnymi, czyli można powiedzieć, że są nowotworem, tak? Bo nowotworzą się w miejscu, w którym nie powinny występować, ale są guzami łagodnymi. Tylko 1% mięśniaków może się okazać w badaniu histopatologicznym mięsakami. Tak, przepraszam, się zapętliłam. Także tylko 1% mięśniaków może się okazać mięsakami, czyli nowotworami, tak, guzami nowotworowymi. Co te mięśniaki nam robią? Tak jak Państwo widzą, mogą różnie rosnąć. Może być to mięśniak uszypułowany, tak, i rosnąć zupełnie na zewnątrz mięśnia macicy. Może być mięśniakiem śródściennym, czyli rosnąć zupełnie tak centralnie w ścianie macicy. Może być mięśniakiem podsurowicówkowym, czyli uwypukla na zewnątrz ścianę macicy. A może być mięśniakiem podśluzówkowym, czyli rosnąć jakby do wnętrza jamy macicy. Takim ekstremum jest ten mięśniak uszypułowany, który cały rośnie do wnętrza jamy macicy. I w tym momencie taki mięśniak, można go porównać do takiej wkładki wewnątrzmacicznej, tak? Czyli przez to, że on zajmuje jamę macicy, stanowi taką mechaniczną też przeszkodę do zagnieżdżenia się płodu. I pacjentki, które mają bądź polipa tak rosnącego do jamy macicy, bądź mięśniaka tak rosnącego, mają to endometrium na tyle ścieńczałe przez ucisk tego mięśniaka czy tego polipa na endometrium, że to endometrium nie jest zdolne do przyjęcia i zagnieżdżenia zarodka, tak, w tamtej okolicy. Stąd takie twory rosnące do jamy macicy wszystkie należy usuwać. Kiedy usuwamy mięśniaki rosnące w innych okolicach, te śródścienne czy te uszypułowane, rosnące na zewnątrz? Kiedy przekroczą nam ponad 4 cm wielkości i lub kiedy dają objawy. Bo należy usuwać mięśniaki mniejsze, jeżeli dają obfite krwotoczne miesiączki prowadzące kobietę do anemii, jak i należy usuwać mięśniaki większe niż 4 cm, ponieważ taki mięśniak, nawet kiedy powiedzmy nie stanowi jakiejś wielkiej przeszkody, może w sposób bardzo dynamiczny nam rosnąć. I tak jak do wielkości powiedzmy 10 cm można jeszcze mięśniaka usunąć laparoskopowo, tak? Czyli w trakcie operacji z takimi niewielkimi nacięciami w okolicy pępka, w okolicy tutaj nadłonowym. Tak, mięśniaków powyżej 10 cm nie jesteśmy w stanie w laparoskopii usunąć. Musimy już wtedy klasycznie otworzyć kobietę, otworzyć brzuch i takie mięśniaki wyłuszczyć. Nie ma niestety innych dobrych sposobów na leczenie mięśniaków. Cały czas staramy się. Są najróżniejsze metody eksperymentalne leczenia mięśniaków. prądem, ultradźwiękami, falami elektromagnetycznymi, lekami też hormonalnymi. No niestety, nie znaleźliśmy jeszcze substancji czy sposobu na leczenie mięśniaków poza leczeniem operacyjnym. Nie każdy mięśniak należy usuwać. Tak? Jeżeli kobieta ma niewielkie mięśniaki, mięśniaki, tak jak mówiliśmy, nie zajmują jamy macicy, są mniejsze niż 4 cm, nie powodują u kobiet objawów, kobieta nie rodziła jeszcze, a planuje ciążę, to najpierw namawiamy taką kobietę do tego, żeby próbowała zajść w ciążę. Jeżeli kobieta nie, mimo regularnego współżycia celowanego w okresie płodnym nie zajdzie nam w przeciągu 6-12 miesięcy, no to można się rzeczywiście tutaj pokusić o leczenie operacyjne i takie mięśniaki usuwać. Mięśniaki macicy też niestety występują rodzinnie. Czyli jeżeli mama miała mięśniaki, no to jest duże prawdopodobieństwo, że córka też takie mięśniaki będzie miała. One też powstają z powodu zaburzeń hormonalnych. Tak, kiedy jest nierównowaga estrogenów do progesteronu, wtedy mięśniaki rosną bardziej dynamicznie. U kobiet regularnie miesiączkujących, owulujących, które mają ładne dwufazowe cykle, najczęściej wzrost mięśniaka nie jest duży. Ważne jest, żeby lekarz ocenił dynamikę wzrostu tego mięśniaka. Czyli jeżeli pierwszy raz mięśniak jest w badaniu USG wykrywany, tak właśnie wygląda mięśniak w trakcie badania ultrasonograficznego i oceniana jest jego wielkość, to ważne jest, żeby po pół roku ponownie, najlepiej ten sam lekarz, najlepiej na tym samym aparacie, ponownie tego mięśniaka ocenił. Bo jeżeli jego dynamika wzrostu w ciągu tego pół roku była bardzo szybka, to znaczy, że prawdopodobnie ten mięśniak tutaj ma 3 cm 11 mm, że jeżeli on w przeciągu tego pół roku urośnie nam o pół centymetra, no to możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że za rok on już się będzie mógł kwalifikować do leczenia operacyjnego. A ponieważ terminy operacji są w Polsce jakie są, no to warto tą kobietę odpowiednio wcześniej uprzedzić, że taki zabieg operacyjny ją czeka. Także bardzo ważna jest ocena dynamiki wzrostu. Można mieć przez szereg lat dużego mięśniaka, który powiększy się nam w granicach, powiedzmy, błędu pomiaru, tak? I można sobie z nim żyć. Mięśniaki rosną do okresu menopauzy. W momencie, kiedy kobieta wejdzie już w okres menopauzy, mięśniaki nie znikną, tylko przestaną rosnąć i przestaną też być problemem klinicznym. Bo największym problemem klinicznym jest to, że w trakcie chorowania na mięśniaki, w trakcie wzrostu tych mięśniaków, kobieta ma obfite, bolesne miesiączki, trwające często ponad 7 dni, bądź nawet jeżeli są krótsze, to i tak prowadzą kobietę do anemii, no i takie mięśniaki trzeba operować. Jeżeli w jakiś sposób dotrwamy z tą kobietą, lecząc ją zachowawczo, tak, uzupełniając żelazo, zmniejszając jej obfitość krwawienia i dotrwamy na takim leczeniu zachowawczym z nią do okresu menopauzy, to potem już te mięśniaki możemy śmiało zostawić, one przestaną nam rosnąć, nie znikną, tak jak powiedziałam, ale razem z całą macicą będą ulegały inwolucji, czyli będą stopniowo coraz mniejsze. Nie będą dawały już objawów klinicznych i z takimi mięśniakami można sobie śmiało dotrwać, tak? Jakie jest leczenie? No wyłuszczenie tych mięśniaków. Tak? Jeżeli chcemy u kobiety zachować narząd rodny, tak, bo na przykład kobieta jeszcze chciałaby rodzić, bądź, drodzy Państwo, macica jest jednym z niezbędnych elementów dna miednicy u kobiety. Tak? Z przodu mamy pęcherz moczowy, po środku mamy macicę, z tyłu mamy odbytnicę. Jeżeli jeden z tych elementów sobie taką lekką ręką zabierzemy, to reszta nam na to miejsce przejdzie, tak? Czyli pęcherz moczowy zajmie miejsce, które zajmowała macica, będzie nieodpowiedni kąt, tak? Pęcherzowo-cewkowy i w związku z tym bardzo często po usunięciu macicy kobieta ma często mocz bądź nawet nietrzymanie moczu. To samo może być ze strony odbytnicy. Jeżeli zabierzemy sobie taką macicę tak sobie, tak? Bez jakichś wyraźnych wskazań, tam może też to miejsce zająć nam odbytnica i to prowadzi albo do zaparć, albo do biegunek. Po co? Więc póki nie musimy, macicy nie usuwamy. jeżeli tylko możemy, mięśniaki wyłuszczamy. Są takie momenty, kiedy lekarz nie ma innego wyjścia, jak usunąć jednak całą macicę. I też trzeba pamiętać, że kobieta zgłaszając się na zabieg, mimo że jest na przykład planowane u niej wyłuszczenie, to musi też podpisać zgodę, że jeżeli w trakcie zabiegu operacyjnego działoby się coś, co zagrażałoby jej życiu, tak? Na przykład lekarz próbował wyłuszczyć tego mięśniaka, ale nie udało się, był obfity krwotok, że kobieta musi podpisać zgodę, że w razie, gdyby to zagrażało jej życiu, zgadza się na to, żeby usunąć całą macicę. Także też o tym należy pamiętać i pacjentki uprzedzać. Kolejnym tematem są torbiele jajnika. Po jednej stronie, tak, po prawej stronie Państwa ekranu mamy normalny jajnik, po tej stronie mamy torbiel jajnika i tak jak widzimy, ona może mieć najróżniejsze wielkości. Tak wygląda torbiel jajnika w badaniu USG i tak wygląda taka najprostsza, tak zwana surowicza torbiel jajnika. Natomiast na podstawie USG lekarz może tylko przypuszczać, że taka torbiel jest torbielą surowiczą. Dopiero wyłuszczenie takiej torbieli, zbadanie jej histopatologicznie potwierdza, jakiego rodzaju była to torbiel. Czy rzeczywiście lekarz się nie pomylił, że w tym obrazie USG widział coś, co sugeruje nam torbiel surowiczą, czyli tą najprostszą. Takiej torbieli też nie należy od razu się na nią rzucać i jej usuwać. Wszystko zależy od wielkości. Ta torbiel tutaj ma 33 mm na 24, więc to jest torbiel, którą śmiało można spróbować leczyć hormonalnie. I tu znowu jest kolejne nadużywanie antykoncepcji. Wiele pacjentek z taką torbielą usłyszy od lekarza: proszę wziąć tabletkę antykoncepcyjną. Ja nie mówię, że tabletka antykoncepcyjna nie spowoduje, że ta torbiel się wchłonie, ale same panie wiedzą chociażby z gospodarstwa domowego, że jeżeli jakiś środek jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak? Więc jeżeli na bolesne miesiączki, na obfite miesiączki, na zaburzenia cyklu, na torbiele jajników, na wszystko lekarz daje tabletkę antykoncepcyjną, no to sorry, ale czy ten środek jest naprawdę panaceum na wszystko? Ja nie stosuję antykoncepcji od kilkunastu lat u moich pacjentek, ale ja te wszystkie schorzenia leczę. Także można śmiało taką torbiel wyleczyć, podając pacjentce na przykład progesteron w drugiej fazie cyklu. Trochę w wyższych dawkach niż fizjologicznie, żeby taka torbiel miała szansę się wchłonąć. Tak? Także taką torbiel najpierw należy poobserwować, zbadać oczywiście marker nowotworowy, czyli marker CA125, bądź wykonać test ROMA, jak Rzym. I podać na przykład pacjentce gestageny czy progesteron. Wszystko zależy, co pacjentka może wziąć. Takie leczenie torbieli jajnika może być zarówno podjęzykowe, doustne, jak i dopochwowe lekami właśnie pochodnymi progesteronu, bądź naturalnym mikronizowanym progesteronem. Można podać zastrzyk z progesteronu jednorazowo, też w drugiej fazie cyklu i w kolejnym USG, które robimy zaraz bezpośrednio po miesiączce, najczęściej takiej torbieli już nie widzimy. To jest kolejny obraz torbieli jajnika. Jak Państwo widzą, ona już nie jest taka czarna w środku, tak? Czyli nie ma w środku czystego płynu, tylko mamy taką siateczkę. Bardzo często w ten sposób wygląda torbiel lutealna. Tak, czyli torbiel, do której doszło z powodu nieprawidłowej owulacji. Pęcherzyk grafa sobie rósł, ale w momencie, kiedy miało dojść do owulacji, sygnał był nieodpowiedni, żeby pęcherzyk pękł. Przyszły hormony związane z drugą fazą cyklu i torbiel się zluteinizowała, czyli inaczej na to się mówi luf. Jeżeli Państwo spotkają się z takim określeniem, właśnie trzyliterowym luf, to zazwyczaj sugeruje właśnie taką lutealną torbiel jajnika. I tutaj znowu wystarczy pacjentce, jeżeli ktoś ma cierpliwość, pacjentkę nie boli, no to wystarczy ją poobserwować, zrobić USG po następnej miesiączce, zobaczyć, czy torbiel się wchłonęła. Natomiast jeżeli pacjentka ma dolegliwości, bądź wcześniej my już wiemy, że taka pacjentka ma niedobory hormonów, na przykład niedobory progesteronu, wystarczy właśnie podać jej naturalny mikronizowany progesteron bądź jakąś pochodną progesteronu, żeby taka torbiel po prostu szybciej się wchłonęła. Bardzo często pacjentki z taką czy z taką torbielą, te, które się obserwują, przychodzą do mnie i mówią: pani doktor, ja znowu mam torbiel jajnika. Więc one po prostu z własnych obserwacji już wiedzą, że jeżeli im miesiączka się przesunęła, przedłużyła, opóźniła bądź przyspieszyła, bądź czują, tak, że mają większe napięcie w podbrzuszu, one już po prostu, znając swój organizm, obserwując się, wiedzą, że mają torbiel jajnika. I ja wtedy po prostu mam czyste zadanie, wkładam sondę, mówię: tak, ma pani rację, co ostatnio pomogło, to pomogło, super, powtarzamy, a wie pani doktor, ten lek trochę na mnie gorzej działał, może spróbujemy coś innego. I to jest współpraca lekarz-pacjent, tak? Bo ona przez to, że się obserwuje, przychodzi do mnie z kartą, to ona już połowę pracy wykonała, tak? I tak dzięki takiej współpracy nasza, moja praca jako lekarza jest dużo łatwiejsza, plus do tego taka pacjentka nie ma stresu. Ona wie, co się dzieje z jej organizmem. Ona nie czeka pół roku, tak, aż ta torbiel będzie miała 10 centymetrów i ja już wtedy powiem: no sorry kochana, ale tak wielkiej torbieli to hormonami ciężko. Zaplanujmy zabieg, spróbujmy w czasie do planowanego zabiegu poleczyć panią hormonalnie, może siła wyższa pomoże i taką torbiel uda nam się wchłonąć, ale przyszła pani za późno. Gdyby była pani 3 miesiące szybciej, torbiel by miała 6 centymetrów. Prawdopodobieństwo, że wyleczymy tą torbiel farmakologicznie, jest dużo większe. Także obserwować się, obserwować i jeszcze raz obserwować. To jest torbiel jajnika, tak zwany dermoid. Po polsku na to się mówi potworniak dojrzały. Brzydko to brzmi, potworniak. Zaraz państwu powiem dlaczego. Ale to jest zupełnie łagodna torbiel. Takie torbiele bardzo często mają też nastolatki. Tak, młode kobiety, nastolatki, młode, dorosłe kobiety. Dlaczego to się nazywa potworniak? Taka torbiel może w środku zawierać łój, śluz, tłuszcz, włosy, zęby. Tak, dlatego to się nazywa potworniak. Nieprawidłowo ten nabłonek torbieli, tam są komórki macierzyste, komórki multipotencjalne, które są w stanie wytworzyć wszystko, wyprodukować wszystko. To nie będzie człowiek, tak, bo nie ma plemnika, ale komórki multipotencjalne są w stanie wyprodukować każdą tkankę. Tak? Dlatego zawartość tej torbieli czasami jest spektakularna. Czasami te torbiele są olbrzymie. Wiele kobiet z takimi torbielami jest podejrzewane o ciążę, tak? Natomiast to jest zupełnie łagodna torbiel, wystarczy ją usunąć i kobieta jest w pełni wyleczona, mimo takiej nazwy i takiej spektakularnej zawartości tej torbieli. No i tu kolejna torbiel jajnika, torbiel endometrialna. To jest, drodzy państwo, teraz będziecie słyszeć coraz więcej na temat endometriozy. W Polsce rusza obecnie duży program taki społeczny na temat endometriozy w celu poprawienia świadomości kobiet, świadomości społeczeństwa na temat tej bardzo groźnej choroby. Najprostszą formą tej endometriozy to jest torbiel endometrialna jajnika. To jest torbiel, która ma taką gęstą zawartość i właśnie w obrazie USG tak ona wygląda, jako taka burza śnieżna, tak, szaro-biało-czarna przestrzeń. Ona może mieć takie wakuole, jak tutaj widać, takie pojedyncze przestrzenie, bardziej płynowe. I to jest torbiel, która powstaje w wyniku nieprawidłowego przemieszczenia się endometrium, czyli tej błony śluzowej wyściełającej jamę macicy, nieprawidłowego położenia tego endometrium poza jamą macicy. Tutaj w tym przypadku jest to wszczepienie się właśnie tego endometrium w jajnik, ale takie endometrium może wszczepić się w więzadło, w jajowód, w otrzewną, może dotyczyć też mięśnia macicy i to nazywa się wtedy nie endometrioza, tylko adenomioza albo endometrioza dotycząca macicy, adenomioza. Natomiast endometrioza, jak ktoś z Państwa oglądał doktora House'a, to tam są takie pojedyncze właśnie przypadki, które były opisane rzeczywiście w literaturze fachowej, że kobieta miała przerzut endometrialny, na przykład w mózgu. Często zdarza się i to nasi torakochirurdzy rzeczywiście obserwują, że znajdują endometriozę w klatce piersiowej. Tak, w okolicy płuc. Skąd ta endometrioza się bierze? Znowu, tak jak Państwu mówiłam na temat tamtego mechanizmu dojrzewania płciowego, jeżeli mamy kilka teorii, to znaczy, że za bardzo nie wiemy. Tutaj znowu jest kilka teorii. Jedna z teorii jest taka, że tak zwane wsteczne miesiączkowanie powoduje rozsianie się endometriozy, czyli krew miesiączkowa nie wypływa u kobiety tylko przez pochwę, ale przez jajowody może cofnąć się właśnie do jamy otrzewnowej. Tak? I wtedy taka krew miesiączkowa, która zawiera fragmenty endometrium, bo właśnie na tym polega miesiączka, że jest to złuszczające się endometrium z jamy macicy, taka krew miesiączkowa zawiera fragmenty tego endometrium i one w mechanizmie tego wstecznego miesiączkowania może rozsiać się na inne narządy w miednicy mniejszej, a także dawać właśnie te odległe przerzuty, czyli właśnie na przykład przez przeponę przedostać się do klatki piersiowej bądź drogą naczyń krwionośnych, limfatycznych rozsiać się w każde inne miejsce naszego organizmu. I ponieważ ta tkanka endometrialna, która przebywa poza jamą macicy, tak samo jak endometrium, które znajduje się w jamie macicy, ulega różnym przemianom pod wpływem hormonów cyklu kobiety. I tak samo jak w trakcie miesiączki endometrium z jamy macicy złuszcza się i takie miejsce krwawi, natomiast może krew miesiączkowa wydostać się przez pochwę i wypłynąć, tak w miejscach takich jak jajnik, otrzewna, takie miejsce też pod wpływem działania hormonów namnaża się, rośnie, a potem próbuje się złuszczyć, ale nie ma już gdzie odpłynąć. Więc taka endometrioza po pierwsze sprawia olbrzymi ból w trakcie miesiączki, a po drugie przy każdej miesiączce narasta, stopniowo narasta. Także endometrioza nie jest nowotworem, natomiast ma wiele cech podobnych, tak, do nowotworu. Czyli niszczy narząd, w którym się znajduje, może się rozsiewać, no nie umiera się na to. Aczkolwiek niektóre kobiety mają wrażenie, że umierają na tą endometriozę i to co miesiąc. Tak? To są kobiety, które skarżą się na uporczywe bóle miednicy mniejszej, które w szczególności nasilają się w okresie miesiączki. To są kobiety, które zauważają u siebie zaburzenia rytmu wypróżnień, szczególnie kiedy ta endometrioza dotyczy otrzewnej, na przykład otrzewnej, czy pęcherzowej, czy otrzewnej, czy otrzewnej odbytnicy. I wtedy ja zawsze pytam pacjentki, czy w trakcie miesiączki mają zaburzenia rytmu wypróżnień. Jak tak spytam, to często nie wiedzą, o co ja pytam. No więc trzeba dopytać, czy w trakcie miesiączki częściej pani oddaje stolec, czy ten stolec jest luźniejszy, czy ma pani tego stolca powiedzmy 3, 4 czy więcej w ciągu dnia. I bardzo często się okazuje tak, że w ciągu pierwszych 2-3 dni miesiączki, bądź nawet w okresie poprzedzającym miesiączkę, ona już widzi, że stolec jest bardziej płynny, że też oddanie stolca jest dla niej bolesne, że ten stolec oddaje właśnie 3-4 razy w ciągu dnia, co zwykle u niej nie występuje, tak? Bo zazwyczaj wypróżnienie w ciągu dnia jest jedno. Tak? Takie pacjentki rzeczywiście trzeba dalej diagnozować w kierunku tej endometriozy i leczyć. Jak można takie pacjentki diagnozować? No podstawą jest zrobienie ultrasonografii. Bardzo dużo ognisk takich endometriozy, szczególnie zlokalizowanych w jajniku, czy zlokalizowanych właśnie w mięśniu macicy, można na podstawie obrazu USG wykryć. Natomiast wtedy można endometriozę tylko podejrzewać. Rozpoznać endometriozę w 100% można dopiero w trakcie zabiegu operacyjnego. Kiedy na przykład w laparoskopii włożymy tor wizyjny i zobaczymy ogniska endometriozy. Ogniska endometriozy są nie do pomylenia z czymkolwiek innym. To są czarne, brunatne, ciemnowiśniowe, brązowe ogniska. Taka torbiel, mówimy na nią torbiel smołowa, torbiel krwotoczna. Jak ją natniemy, z niej wypływa gęsta, czarna, schemolizowana krew. Tak? Kiedyś na to się też mówiło torbiel czekoladowa. No tak to wtedy ładnie brzmiało. Torbiel smołowa ma dużo bardziej pejoratywne określenie. Torbiel czekoladowa to nic przyjemnego, drogie panie. Także endometriozę można rozpoznać właśnie na podstawie dopiero badania histopatologicznego tych ognisk, tak, które wycinamy, pobieramy, odsyłamy do badania. Natomiast bardzo dobrym, nowoczesnym narzędziem do rozpoznawania endometriozy jest rezonans magnetyczny miednicy mniejszej z kontrastem. Niestety nie każdy ośrodek wykonujący rezonans magnetyczny ma lekarzy, którzy mają doświadczenia w opisywaniu endometriozy. Stąd warto się zorientować czy u swojego lekarza, czy u pacjentek. Akurat forów na temat endometriozy jest bardzo dużo. Pacjentki tam się dzielą swoimi doświadczeniami w leczeniu tej endometriozy i dużo, dużo cennych wskazówek są w stanie przekazać. Jak leczymy endometriozę? Wszystko zależy, czego potrzebujemy. Jeżeli główną przyczyną jest u pacjentki niepłodność, to leczenie endometriozy powinno być operacyjne. Powinno być operacyjne. Taka endometrioza powoduje... Aha, powiedziałam tylko na temat tej jednej teorii, skąd się endometrioza bierze, tak? To wstępne miesiączkowanie. Dobra, wracając. Drugą przyczyną jest przyczyna genetyczna. Bywają wśród kobiet takie mutacje, że po prostu organizm nie rozpoznaje tych ognisk endometriozy, że one są położone w nieodpowiednim miejscu i makrofagi nie usuwają tych ognisk. Tak? U zdrowej kobiety makrofagi powinny znaleźć takie miejsce, wyżreć i powinno być po sprawie. Jeżeli kobieta ma uszkodzony układ immunologiczny bądź genetyczne predyspozycje do takich zmian, u niej ta endometrioza się rozwinie. Także kolejną teorią jest właśnie teoria immunologiczna, teoria genetyczna. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, wszystko zależy od tego, z czym się pacjentka do nas zgłasza. Jeżeli jest to młoda dziewczyna, która cierpi właśnie z powodu PID, czyli bólu w miednicy mniejszej, bolesnych miesiączek, podejrzewamy u niej endometriozę, w USG powiedzmy niewiele wychodzi, zrobimy rezonans, tamtych ognisk jest trochę, ale niewiele, pacjentka jeszcze się nie stara o ciążę, możemy leczyć ją farmakologicznie, tak? Podajemy jej najczęściej pochodne progesteronu, Dienogest, w formie tabletki przyjmowanej stale. Ta tabletka nie ma działania stricte antykoncepcyjnego, zmniejsza płodność, tak? Może hamować owulację, natomiast to nie jest jej główne działanie. Więc też trzeba taką pacjentkę uprzedzić, po pierwsze, żeby nie miała moralnych dylematów, że bierze tabletkę i może ta tabletka może, ale nie musi mieć działanie antykoncepcyjne. Bierze ją nie z przyczyn antykoncepcyjnych, tylko bierze ją, żeby wyleczyć endometriozę. Ale też z drugiej strony, żeby nie ufała, że ta tabletka, która może zahamować owulację, ale ona nie musi zahamować owulacji. Część z tych kobiet przyjmujących właśnie ten środek będzie miało normalne owulacje i będzie osobami płodnymi. Więc ona nie może sobie myśleć w trakcie przyjmowania tej tabletki, aha, biorę tabletkę, o której lekarz powiedział, że może mieć działanie antykoncepcyjne, no to teraz będę sobie współżyła, tak, bo myślę, że jestem zabezpieczona, że nie ma u mnie owulacji, że do poczęcia nie dojdzie i bach, dzieciątko jest. Tak, także też trzeba takie pacjentki uprzedzić, że to leczenie to jest leczenie choroby, tak? A nie działanie antykoncepcyjne, mimo że tabletka może mieć taki skutek jako skutek uboczny trochę, tak, tego leku. Natomiast jeżeli pacjentka planuje ciążę, endometrioza nie nadaje się jeszcze, tak, czy nie skłania nas, bądź czekamy na leczenie operacyjne, możemy włączyć lek, który jest lekiem niezarejestrowanym w Polsce stricte do leczenia endometriozy. Mam na myśli naltrekson. To jest nasze takie narzędzie naprotechnologiczne, z którym mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu go w przypadku endometriozy. Ten lek naltrekson jest stosowany normalnie w Polsce w leczeniu przez anestezjologów do wybudzania pacjentów ze śpiączek, także ze śpiączek farmakologicznych, ze śpiączek z narkozy, do wybudzania z narkozy. Natomiast my stosujemy w naprotechnologii rozcieńczenie stukrotnie niższe, podając maluteńkie dawki właśnie tego naltreksonu, 1, 2, tak zwane niskodawkowe do średniodawkowych, czyli do 4,5, 5,5, no czasami 6 mg, czyli musimy mieć zaprzyjaźnioną aptekę, która nam ten lek w odpowiednich proporcjach rozcieńczy i zrobi kapsułeczki dla pacjentki z taką niską zawartością tego naltreksonu. I ten naltrekson moduluje odpowiedź immunologiczną tych makrofagów, tak? Czyli spowoduje, że płyn, który między innymi takie ogniska endometriozy jest produkowany i jest on w miednicy mniejszej, nie będzie miał tak silnego działania cytotoksycznego na komórkę jajową. Jeżeli tej endometriozy nie leczymy, to ten płyn ma właśnie to działanie cytotoksyczne i tu jest największy mechanizm, tak, dlaczego endometrioza jest chorobą związaną z niepłodnością. Dlatego, że właśnie ten płyn, kiedy komórka jajowa jest uwalniana z jajnika, ma kontakt z płynem, który przebywa w miednicy mniejszej, w jajowodzie i kiedy ulegnie właśnie kontaktowi z tym płynem cytotoksycznym produkowanym przez ogniska endometriozy, taka komórka staje się niezdolna do zapłodnienia. Tak? A ten lek naltrekson tak nam moduluje odpowiedź immunologiczną, że tych cytokin w tym płynie jest dużo mniej i dzięki temu komórka jajowa może ulec zapłodnieniu. Naltrekson kiedy włączamy? No, bardzo szybko włączam po każdym zabiegu operacyjnym, w którym zostaje stwierdzona endometrioza. Czasem włączam u kobiet przed zabiegami operacyjnymi, kiedy na przykład jeszcze nie muszę jej operować, ale ona ma już pewne dolegliwości, które mogą sugerować endometriozę. I kiedy pacjentka na przykład ma przeciwwskazania do leczenia innego, bądź nie chce brać tamtego leku hormonalnego, o którym na początku Państwu mówiłam, bądź miała jakieś powikłania związane z tym lekiem, bądź jest tak zwaną pacjentką ekologiczną, właśnie naczytała się na forach, że można endometriozę leczyć inaczej. I ten naltrekson można podawać dowolnie długo, i także w okresie właśnie starania o ciążę. Tak, on w żaden sposób nie przeszkadza rozwijającemu się płodowi. Ja mam wiele ciąż, które prowadziłam, gdzie przez całą ciążę podawałam pacjentce naltrekson, żeby właśnie uniknąć uszkodzeniu też płodu przez ten płyn cytotoksyczny. Tak? Także jest to zupełnie bezpieczny lek. Ma troszkę działań niepożądanych, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, mając takie narzędzie. Mogą Państwo sobie na temat tego naltreksonu dużo poczytać, dlatego że też, tak jak mówię, no jest to leczenie off-label, tak? Czyli poza wskazaniami. Pacjentka musi podpisać świadomą zgodę. Ja wcześniej badam jej wątrobę, nerki, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnego narządu uszkodzonego, czy może śmiało ten lek przyjmować. Ale też wiele lekarzy na przykład przy przewlekłej boreliozie używa tego preparatu. Jest preparat używany przy zaburzeniach neurologicznych, jest wypróbowany w chorobie Parkinsona. Także dużo lekarzy sięga i ma swoje doświadczenia odnośnie stosowania tego preparatu. Lubię ten preparat podawać też kobietom, które mają inne choroby autoimmunologiczne, tak? Czyli nawet chorobę Hashimoto, tak? Nawet chorobę Hashimoto, ale czy RZS, tak? Czy stwardnienie, czy jakiekolwiek inne zaburzenia autoimmunologiczne, które nakładają się bardzo często na obraz niepłodności. Właśnie jeżeli dodatkowo mam endometriozę, bardzo chętnie taką pacjentkę leczę i muszę Państwu powiedzieć, że coraz więcej lekarzy reumatologów zgadza się z tym moim leczeniem, tak? I przychodzi i mówi, super, fajnie, ja może sam nie miałbym odwagi włączyć pacjentce tego leczenia, ale chętnie jak pani ginekolog, pani to włączy, to ja jestem bardzo za, tak? Więc fajnie współpraca się między takimi ludźmi, którzy mają na tyle odwagi, żeby się przyznać, że chętnie by taki lek włączyli. To fajnie się taka współpraca układa, pacjentka też ma jeden front, widzi, że lekarze trzymają jeden front, tak, że wszyscy dla jej zdrowia, tak, chcą, więc czuje się zaopiekowana, czuje się bezpieczna. Co roku badam pacjentkę też, kiedy przyjmuję taki lek w sposób przewlekły, na przykład nie planując ciąży, żeby zobaczyć, czy tam nie doszło do pogorszenia parametrów wątroby czy nerek, żeby tą chorobę leczyć. Także myślę, że dużo, dużo Państwo na temat endometriozy będą się teraz spotykać także w mediach, ponieważ cały ten program ma być zwrócony też do młodych kobiet, do dziewcząt, żeby podnosić świadomość. Jakie są objawy endometriozy? No to o czym mówiliśmy, tak? Ból w miednicy mniejszej, bolesne miesiączkowanie, bolesne stosunki płciowe, niepłodność i tu jest największa rzeczywiście, największy problem, torbiele jajnikowe, bolesna defekacja, tak, czyli bolesne oddawanie stolca, zaburzenia cyklu miesiączkowego, dlatego że taka torbiel rzeczywiście rozciągając ścianę jajnika powoduje zaburzenia hormonalne, plamienia poprzedzające miesiączkę, bóle w obrębie przewodu pokarmowego i przewodu moczowego. No to tak jak mówiłam, tak, kiedy dotyczy to otrzewnej pęcherza bądź otrzewnej odbytnicy, to te bóle z tych narządów się odzywają. No i takie bóle w okolicy krzyżowej. To też jest bardzo, bardzo charakterystyczne, dlatego że właśnie nerwy kulszowe, nerwy krzyżowe zbierają odpowiedź z całej miednicy mniejszej i bardzo często nie boli kobietę z przodu, nie boli podbrzusze, tylko właśnie okolica krzyżowa. To są też te pacjentki, które w trakcie miesiączki też skarżą się na bóle krzyżowe, tak? To te bóle krzyżowe są w endometriozie jeszcze bardziej nasilone. Tu mamy różne stopnie nasilenia endometriozy, tak? Przy endometriozie minimalnej i endometriozie łagodnej mamy jeszcze duże szanse na płodność. Natomiast przy endometriozie trzeciego i czwartego stopnia, no rzeczywiście z tą płodnością będzie dużo trudniej. I tu też należy wiedzieć odnośnie procedur in vitro. Procedura in vitro przy endometriozie trzeciego i czwartego stopnia też nie uda się. Nie uda się, dlatego że odnośnie tego płynu cytotoksycznego, o którym Państwu mówiłam, on też będzie uszkadzał ten zarodek, też komórkę jajową podczas pobierania do procedur wspomaganego rozrodu, jak i po podaniu embrionu, tak, do jamy macicy, też taki embrion może być przez ten płyn cytotoksyczny uszkodzony i dlatego procedury in vitro przy endometriozie też bardzo często się nie udają. To jest właśnie ten obraz w laparoskopii, o którym Państwu mówiłam. No trudno przegapić coś takiego, prawda? Jak kobieta nagle na ślicznej śluzówce takiej różowej, gładkiej ma takie czarne kropeczki. My też na protechnologii laparoskopowo leczymy endometriozę, posługując się wynalazkiem profesora Hildersa, czyli ojca na protechnologii, tak zwaną laparoskopią bliskiego kontaktu. Nasi lekarze nie wkładają toru wizyjnego tak, żeby tak sobie obejrzeć tylko bardzo blisko przybliżają się do każdej struktury, oglądając i usuwając ogniska endometriozy, tak jak tu. To są, drodzy Państwo, ogniska wielkości łebka od szpilki. I takie ognisko już może powodować dolegliwości i już może powodować niepłodność. Tak? Wielu lekarzy, którzy operują tylko torbiele, wielkie rzeczy, wielkie takie ogniska endometriozy, pomijają to. i niestety wtedy to leczenie nie jest tak skuteczne. No tu już jest, drodzy Państwo, ta torbiel smołowa, kiedyś zwana torbielą czekoladową, już Państwo wiedzą dlaczego. Tak to niestety wygląda i no, ta torbiel jest tutaj porządnej wielkości, to jest prawdopodobnie około 6-7 cm. I drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego zaburzenia, najczęstszego w gabinecie lekarza ginekologa, zaburzenia, które też może prowadzić do niepłodności, to jest zespół policystycznych jajników. I należy tutaj odróżnić dwie rzeczy. Zespół policystycznych jajników od jajników policystycznych. Zespół jest pewnym zbiorem objawów, a jajniki policystyczne są obrazem jajników, które mogą sugerować ten zespół, ale nie muszą. Jajniki takie jak policystyczne mają nastolatki. Tak? To są jajniki większe, jajniki z drobnymi pęcherzykami, które pęcherzyki są ułożone pod samą torebką, czyli mamy taki obraz jakby takich koralików, tak, podtorebkowo ułożonych. Takich, te torbielki są niewielkie, wielkości 2 do 8 mm. Natomiast jeżeli dodatkowo ten jajnik w swojej objętości przekracza 10 ml objętości, plus do tego ma hiperechogenną stromę, czyli oprócz tych koralików, tak na obwodzie, ten środek ma bardziej wysycony, bardziej biały niż tutaj na tym obrazie, bardziej biały, to jest właśnie ta hiperechogenna stroma, no tutaj rzeczywiście można wtedy podejrzewać, że prawdopodobnie będzie to prowadziło, ten taki obraz będzie prowadził do rozpoznania zespołu. Natomiast zespół rozpoznaje się na podstawie zaburzeń owulacji. Czyli wystarczy tak naprawdę przejrzeć kartę obserwacji pacjenta. Jeżeli widzimy powtarzające się cykle bezowulacyjne, tak jak rozmawialiśmy, że 80% cykli w roku powinno być cyklami owulacyjnymi. Jeżeli tych cykli bezowulacyjnych jest więcej niż 2 w ciągu roku, możemy podejrzewać, że mogą być właśnie zaburzenia owulacji pod postacią zespołu PCO. Jeżeli kobieta ma objawy hiperandrogenizmu, to może być nadmierne owłosienie, to może być trądzik. Możemy podejrzewać objawy zespołu PCO. I musimy koniecznie wykluczyć inne endokrynopatie, czyli inne zaburzenia hormonalne, które mogą prowadzić do takiego stanu, żeby rozpoznać zespół PCO. Czyli niejako zespół PCO jest rozpoznawany dopiero wtedy, kiedy wykluczymy inne zaburzenia. Tak? Bardzo często kobiety z zespołem PCO mają dodatkowo nadwagę i otyłość, mają zaburzenia metaboliczne pod postacią insulinooporności albo hiperinsulinemii, mają właśnie ten hiperandrogenizm, który możemy stwierdzić na podstawie badań hormonalnych, badając przede wszystkim FITA, tak zwany indeks wolnych androgenów, czyli badając poziom wolnego testosteronu i białko wiążące androgeny i na podstawie tego wylicza się FAI, ale też badając inne androgeny możemy to rozpoznać. No i tak jak mówiliśmy, brak owulacji, nieregularność cykli, które w sumie prowadzą do niepłodności. Natomiast obrazów tego zespołu PCO widzimy coraz więcej i tak jak kiedyś taką tradycyjną sylwetką kobiety chorującej na PCO była gruba czarna, tak, czyli pacjentka z nadwagą, z otyłością, z ciemnym owłosieniem, z owłosieniem patologicznym w okolicy właśnie czy wargi górnej, czy pojedynczych włosków na brodzie, z owłosieniem wokół brodawek sutkowych. To, o czym mówiłam, bo w przypadku dziewczynek ta linia kresy białej, gdzie jest owłosiona, z tyłu pleców ten taki czworobok, który jest w okolicy kości krzyżowej i ogonowej, tak, tam się sprawdza za jeszcze taki czworobok nad szparą pośladkową. Jeżeli tam się pojawiają ciemne włoski, włoski grubsze, ciemno zabarwione, możemy właśnie wtedy mówić o tym hirsutyzmie. To był kiedyś taki klasyczny obraz, tak, takiej kobiety. I mówiło się, no tak typowo wygląda kobieta chora na PCO. Teraz tych fenotypów, tak, czyli różnych odmian tego zespołu PCO charakteryzujących się pewnym już wizusem, może jest dużo więcej. Także ja mam wiele wiotkich, szczuplutkich blondynek, bardzo delikatnych, u których rozpoznaję zespół PCO. Jest to pewna odmiana tego zespołu PCO. Bardzo często u tych właśnie szczupłych, drobnych kobiet też stwierdzam insulinooporność. Tak? Nie ma prostych niestety badań, które mogłyby nam to potwierdzić. Bardzo często, żeby taką pacjentkę dobrze zdiagnozować, trzeba by ją tak naprawdę położyć na 2-3 dni do kliniki, czy do kliniki endokrynologii, czy do kliniki ginekologii, która też zajmuje się badaniami endokrynologicznymi. W Trójmieście muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo trudno. Nie ma dobrego współdziałania pomiędzy lekarzami prowadzącymi a klinikami endokrynologii. My staramy się te wszystkie pacjentki zdiagnozować ambulatoryjnie. Dużo łatwiej by było, tak jak Państwu mówiłam, położyć na 3 dni, żeby w warunkach szpitalnych wykonano wszystkie te badania. No ja niestety muszę pacjentki narażać na koszty, muszę im dokładnie tłumaczyć, jak badania mają być wykonane. Tych badań niestety większość lekarzy nie zleca na NFZ. Nawet jeżeli proszę, wypisuję do lekarza rodzinnego uzasadnienie, dlaczego pacjentka powinna mieć takie badania wykonane. Bardzo wielu lekarzy no niestety oszczędzając, tak, tych badań nie zleca. Także przykro mi, ale muszę pacjentki niestety kierować na kilkuset tysięczne, kilkuset złotowe, przepraszam, badania. No czasami przekracza to tysiąc do 2000 złotych. Czasami badania hormonalne mogą kosztować, kiedy ten zespół musimy potwierdzić, rozpoznać i tak jak mówiłam, wykluczyć inne endokrynopatie, które mogą mieć podobny obraz, a nie być stricte zespołem PCO. Zespół PCO też można powiedzieć, że jeżeli jest rozpoznawany we wczesnym okresie życia u nastolatki, ponieważ no będzie towarzyszył jej przez całe życie, dobrze by było, gdyby był przyczynowo leczony. Tak? Czyli przede wszystkim, żeby tej dziewczynce pomóc, tak zmodyfikować swoje życie, swoje przyzwyczajenia życiowe, żeby nie nasilał się u niej ten zespół PCO. Tak? Takie dziewczynki muszą bardzo trzymać określoną wagę. Nie powinny przytyć. Powinny stricte przestrzegać diety, szczególnie jeżeli mają stwierdzoną insulinooporność. Powinny unikać pokarmów z wysokim indeksem glikemicznym. Powinny uprawiać sport, ale w sposób umiarkowany. Tak, to jest 150 minut tygodniowo mniej więcej sportu, czyli nie jest to sport wyczynowy, to nie jest siłka, tak, 5 razy w tygodniu. To są marszobiegi, tak, to jest umiarkowany, tak jak mówię, umiarkowany wysiłek fizyczny, ale bardzo regularny. I tu nam bardzo przeszkadza nasz polski tak zwany słomiany zapał, tak, czyli rzucanie się, kupowanie karnetu, który później fajnie wygląda w portfelu, no ale w żaden sposób się nie odbija na naszej masie mięśniowej. Karnet do siłowni nie wystarczy, żeby ćwiczyć, tak? Także ćwiczyć można wszędzie, byle mądrze. I tu bardzo w leczeniu zespołu PCO sprawdza się leczenie takie interdyscyplinarne. Wielu specjalistów powinno zajmować się takim zespołem, kobietą z takim, czy dziewczyną z takim zespołem, bo to jest dobra współpraca dermatologa, dlatego że te dziewczyny bardzo często mają trądzik. I to trądzik mocno nasilony, bądź trądzik w późnym, w okresie życiowym, po 25 roku życia, kiedy już nie powinien on występować jako trądzik młodzieńczy. Powinien tutaj być dobry endokrynolog, także diabetolog zajmujący się właśnie insulinoopornością, nadmiarem tym androgenów. Powinien być w zespole ginekolog, który zajmie się zaburzeniami cyklu i przywracaniem cykli owulacyjnych, ale tu też powinien być dietetyk, najlepiej psychodietetyk, no i właśnie psycholog. Dlatego, że taka dziewczynka z zespołem PCO bardzo często czuje się gorsza, tak? Ma nieładną cerę, ma przetłuszczające się włosy, bardzo często boryka się z nadwagą, jest bardzo często nieakceptowana w swoim środowisku innych nastolatków. Także dużo pracy wymaga, żeby zaakceptować taką swoją inność. Ja bardzo często tym nastolatkom mówię, owszem, masz zespół PCO, ale naucz się z niego też czerpać korzyści. Dlaczego? Dlatego, że takie kobiety, owszem, może mają tych dzieci mniej, natomiast to są matki, które rzadko przy dziecku są zmęczone. Tak? One mają power, one mają energię, one chętnie pójdą na rower, pójdą w góry się wspinać, mają silniejsze mięśnie, są maratonkami, tak? Jak się od maratończyka, jak jest feminatyw, biegają maratony, dobra. Jeżdżą na rowerze długodystansowo, potrafią z dzieckiem zagrać dwie połówki meczu, tak, a nie 45 minut. Tak? Chce im się, mają power, mają napęd życiowy. To są też kobiety, które są bardzo samodzielne, które są feministkami, ale w tym takim pozytywnym, tak, określeniu. Nie są zależne, nie są wiotkim bluszczem opinającym się na mężczyźnie i prowadź mnie. Tak, to są kobiety decyzyjne, to są kobiety sprawcze, które mogą zajmować kierownicze stanowiska. Poza tym, owszem, no może masz trądzik w wieku lat 25, my ci pomożemy, dermatolog ci go wyleczy, ale ty będziesz się, kobieto, później starzała, bo masz inny rodzaj skóry. Nie masz wiotkiej, cieniutkiej skóry, która ci się zaraz pomarszczy, rozciągnie. Tak, będziesz się później starzała, będziesz miała później zmarszczki. To też są pozytywy. Nadmierne owłosienie, już mówiliśmy o laserach. Są teraz metody, pozbędziesz się go, a będziesz miała fajne ciałko jędrne, tak, będziesz miała później celulit, mniejsze rozstępy po ciąży. Także takich dziewczynek też nie należy dobijać tym rozpoznaniem, tylko pokazać im, słuchaj, ale dzięki takiemu zespołowi możesz to, tamto i siamto, tak, żeby je wzmocnić, żeby właśnie poprawić jej myślenie o sobie samej, tak, żeby ona nie czuła się tym rozpoznaniem przygnębiona. No i teraz też coraz więcej lekarzy, światłych lekarzy, którzy jeżdżą na kongresy, leczy ten zespół właśnie metforminą, czyli tak jak się leczy insulinooporność, tak? A nie daje tabletki antykoncepcyjnej, która jest takim, wiecie, przykurywaniem znowu słonia kołderką, tak? Położy się, ale trąba i ogon nadal będą widoczne, tak? Co z tego, że tabletką antykoncepcyjną spowodujemy, że ona będzie regularnie krwawić? To nie będzie miesiączka, tak? To jest krwawienie z odstawienia, tak? To cykli nie będzie miała regularnych, bo ona nie ma owulacji, tak? Przy tabletce antykoncepcyjnej. A co jest głównym problemem? Właśnie brak owulacji. I jeżeli damy tabletkę, w żaden sposób nie leczymy. My musimy leczyć ją przyczynowo, żeby ona odzyskała cykle regularne, ale przede wszystkim, żeby odzyskała cykle owulacyjne, tak? O czym jeszcze, Aniu, miałam mówić? O niepłodności? O poronieniu i porodzie przedwczesnym. Poronienie, takim granicą jest 20-22 tydzień ciąży. Poród przedwczesny jest po 22 tygodniu ciąży do 36, tak? Ponieważ ciąża fizjologiczna trwa 40 tygodni. Poronienie, mimo że w 18-19 tygodniu rzeczywiście niewiele się różni, tak, od takiego porodu przedwczesnego w 25 tygodniu ciąży, no bo tak samo musi ten zarodek w jakiś sposób opuścić jamę macicy, tak, kiedy on obumrze wewnątrzmacicznie, bądź kiedy rozpocznie się poronienie na podstawie krwawienia. Poronienia rzeczywiście takie wczesne, mówimy bardzo często wtedy o ciąży biochemicznej, tak, kiedy jeszcze w obrazie USG nie zaobserwujemy pęcherzyka w jamie macicy. tylko widzimy na podstawie badań laboratoryjnych poziom beta-HCG. Przestaje nam wzrastać. Prawidłowo poziom beta-HCG powinien się podwajać w ciągu 48 godzin. Jeżeli widzimy tutaj jakieś zaburzenie, beta-HCG nie wzrasta bądź wręcz maleje, mamy do czynienia z poronieniem wczesnym. Późniejsze poronienia też mogą mieć najróżniejszy charakter. Może być to tak zwane poronienie chybione, tak? Czyli widzimy pęcherzyk, ale nie widzimy zarodka. To nie znaczy, że tego zarodka nie ma czy nie było. Możemy go po prostu nie widzieć, a po drugie mógł on ulec umarciu na wcześniejszym etapie i po prostu nie być już uwidoczniony, a pęcherzyk jeszcze przez jakiś czas może rosnąć. Tak? Może być takie poronienie, gdzie widzimy zarodek, wydaje się kobiecie, że ciąża się prawidłowo rozwija, a niestety na ultrasonograficznym badaniu nie widzimy bijącego serduszka. I wtedy też możemy stwierdzić ciążę obumarłą. Może być poronienie, które charakteryzuje się odklejaniem się trofoblastu, czyli w pierwszych objawach kobieta będzie po prostu krwawić. Tak? Takie poronienie zagrażające, kiedy dzieciątko jeszcze żyje, widzimy bijące serduszko, mamy krwawienie, no tu jest największe nasze pole do popisu. Możemy taką ciążę próbować ratować ją hormonalnie, podając duże dawki progesteronu, podając też czasem estrogeny, podając też czasem antybiotyki, tak? Możemy taką ciążę uratować. Natomiast poród przedwczesny zazwyczaj charakteryzuje się przedwczesnymi skurczami macicy, tak? Czyli kobieta czuje przed ukończeniem 36 tygodnia, czuje stawiania się macicy, skurcze macicy, regularną czynność skurczową, bądź stwierdza się u pacjentki, pacjentka obserwuje krwawienie z dróg rodnych. To też wszystko grozi porodem przedwczesnym. Poród przedwczesny też można oczywiście wyhamowywać. Jeżeli w odpowiednim momencie jest to uchwycone, można leczyć to ambulatoryjnie, znowu podając dawki progesteronu, prosząc taką kobietę o to, żeby zwolniła swoją aktywność życiową, czy wręcz kładąc ją do łóżka po prostu i pozwalając wstawać tylko do toalety, kiedy mamy duże krwawienie, duże rozwieranie się szyjki macicy. Właśnie kolejną przyczyną też porodu przedwczesnego może być rozwieranie się, skracanie się i rozwieranie szyjki macicy. To często jest niewydolność ciśniowo-szyjkowa, ale to też często bywa w szyjkach w jakiś sposób uszkodzonych, tak? Czyli na przykład u kobiet, które wcześniej przeszły konizację szyjki macicy, czyli takie wycięcie stożka z szyjki macicy w przebiegu wczesnych stadiów nowotworu, bądź w jakiś inny sposób, kiedy został uszkodzony aparat tutaj w szyjce macicy, na przykład po przeprowadzonych aborcjach też. Muszę wam państwo powiedzieć, że od kiedy mam pacjentki z Ukrainy, no to takie mechanizmy widzę. U nich niestety aborcja jest jednym ze sposobów zapobiegania nieplanowanej ciąży, tak nazwijmy to w ten sposób. I te pacjentki mają za sobą 2-3 zabiegi i one mają pouszkadzane te szyjki macicy i w tym momencie prowadzenie takiej ciąży jest bardzo trudne. Takiemu porodowi przedwczesnemu, tak jak mówię, można zapobiegać farmakologicznie, można zapobiegać ograniczając wysiłek fizyczny i aktywność fizyczną tych kobiet, ale też jeżeli ta szyjka macicy właśnie zaczyna nam się skracać, zaczyna nam się rozwierać, tutaj bardzo ważną rzeczą jest diagnostyka, czy przyczyną tego nie są zakażenia. Bardzo często przy zakażeniach mykoplazma, ureaplazma widzimy właśnie skracanie, rozwieranie się szyjki macicy i tutaj czasami wystarczy podać po prostu antybiotyk, tak, i wyleczyć zakażenie. Także przy innych bakteriach, tak, przy Escherichia coli, przy enterokokusach właśnie wystarczy podać antybiotyk i ta szyjka przestaje się skracać, a wręcz po jakimś okresie odpoczynku, po wyleczeniu tego zakażenia, ona może odzyskać swój prawidłowy kształt. Jeżeli to rozszerzanie i skracanie, rozszerzanie kanału i skracanie szyjki macicy postępuje, bądź widzimy, że nie ma czynnika zapalnego, możemy użyć pesarów położniczych. Tak? To są takie silikonowe pierścienie, które lekarz ambulatoryjnie w trakcie wizyty normalnie w gabinecie zakłada pacjentce na szyjkę macicy. Ten pierścień troszeczkę tą szyjkę po pierwsze zamyka, tak, ściskając zamyka, a po drugie podpiera dolną część macicy, tak zwany dolny odcinek macicy, żeby nie było takiego parcia na przykład główki czy dużej ilości płynu owodniowego na ujście wewnętrzne szyjki macicy. Tak? Czyli niejako podpierając ten dolny odcinek macicy, odciąża tą szyjkę i ona przez to, że nie ma tego ucisku czy główki czy tego płynu owodniowego, przestaje nam się tam skracać i rozwierać.